Po co mi te wielkie fale, co chcą wyleć z morza? Po co mi te krabożawy i przedziwne stworza? Po co mi ten biały żagiel? Po co mi ten jacht, kiedy cały czas i w noc, i w dzień mi tylko ciebie brak?
Kobiet na mostkach to jest niewiele, chociaż w domu są.
Panie kapitanie, to się zmieni kiedyś?
Pewnie, że tak. Będzie. Ja jestem za. Ja jestem. Niech będzie jak najwięcej.
Szukam dziewczyn w mundurze. Akademia Morska to taki kierunek, który no, oblegają panowie. Ale jest też parę pań na roku.
Ja jestem Magdalena Jażdżewska. Jestem studentką trzeciego roku na Wydziale Mechanicznym.
Ja jestem Sylwia Polarz, jestem studentką trzeciego roku na Wydziale Mechanicznym.
W Gdyni mieszkam od małego, także tutaj akurat Akademia Morska, no po prostu tak wyszło. Żadnych planów co do pływania nie miałam, jestem akurat na kierunku lądowym, także z pływaniem tutaj nie będzie nic wspólnego.
No ja również urodziłam się w Gdyni i po prostu zawsze miałam taki ścisły umysł i tutaj ten Wydział Mechaniczny bardzo mi się podobał, bo wiedziałam, że są szerokie perspektywy wychodząc z niego.
Będziesz pływała?
Nie, nie będę. Jestem na też specjalności lądowej.
To tak wybrałyście, żeby nie pływać?
Znaczy się, naszym zdaniem jakby tak morski kierunek to bardziej dla mężczyzn właśnie, tym bardziej na Wydziale Mechanicznym.
Tak, ofert pracy dla kobiet nie ma na... Znaczy, nie słyszałam jeszcze o ofertach pracy kobiet na morzu.
Po prostu tak na morzu.
A ja miałam okazję w swoich audycjach gościć pani kapitan, już pływające, w różnym wieku, a się okazuje, że...
Znaczy, no, bardziej w porcie przy projektach będziemy pracować.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Kiedy kilka dni temu rozmawiałam ze studentami Akademii Morskiej w Gdyni rozpoczynającymi nowy rok akademicki, z trudem na skwerze Kościuszki, gdzie odbywała się uroczystość, udało mi się znaleźć dziewczyny, które wybrały ten morski kierunek. Zanim popłyną na praktyki na pełne morze, jeśli się w ogóle zdecydują na takie kierunki, muszą zaliczyć parę semestrów, zdać kilka egzaminów. Tak opowiadały mi studentki pierwszego roku zarządzania na Akademii Morskiej. One raczej nie trafią na mostek kapitański. Tam pracę po studiach rozpoczęła natomiast bohaterka mojej dzisiejszej audycji, 25-latka z Gdańska, która, jak mówi, tradycji morskich w rodzinie nie miała, co, jak Państwo usłyszycie, nie było żadną przeszkodą do tego, by znaleźć się na statku jako oficer wachtowy.
Martyna Graban, safety officer na statku żaglowym Star Clipper.
To się tłumaczy?
Oficer bezpieczeństwa. Kapitan, chief officer, drugi oficer, trzeci oficer. Ja jestem trzecim oficerem.
Kobiet się nie pyta o wiek, ale ty jeszcze nie masz 30.
25 lat. Z trzeciego mogę zostać drugim oficerem. Żeby zostać drugim oficerem, potrzebuję rok pracy na morzu plus dodatkowy egzamin i świadectwo. I po praktykach jako chief officer jeszcze potrzebuję kolejnego egzaminu na kapitana.
Zaraz. To samo pływanie i samo doświadczenie i sama zmiana już tych lat wypływanych nie wystarczą? Za każdym razem egzamin?
Tak, dokładnie. To były rejsy pasażerskie. Takie tygodniowe albo dwutygodniowe ruty, kółka wokół morza. Przez tydzień ci sami pasażerowie, po tygodniu zmieniali się pasażerowie, braliśmy ładunek. A dźwięki, na szczęście nie pracuję w maszynie, bo tam rzeczywiście musiałabym ciągle chodzić z słuchawkami.
A to taki żaglowiec, jakbyś miała porównać do naszego daru młodzieży?
Tak, można je porównać. Długością są mniej więcej takie same. Ten mój Star Clipper ma 112 metrów długości. Trochę inne żagle, nie są tylko prostokątne, ale też trójkątne.
Powierzchnia żagli też taka jak na darze młodzieży?
Tak. Tylko z moim papierem oficera wachtowego mogę pełnić rolę drugiego i trzeciego oficera. Jednak żeby zostać chiefem, potrzebuję dodatkowych egzaminów, dodatkowych certyfikatów. Akademia Morska w Gdyni, kierunek nawigacja morska. U nas to było tak, że bardzo dużo osób odpadło na pierwszym roku i to była głównie matematyka, fizyka. Myślę, że to było takie też celowe, profesorowie robili tak celowo, żeby uświadomić nam, że musimy się postarać i to był taki przesiew, że ten, kto rzeczywiście chciał zostać na tej akademii, to myślę, że jednak któryś raz zdał i został, a te osoby, które nie były takie przekonane, po prostu się poddawały i się wykruszyły.
Ty się nie wykruszyłaś.
Bo mi bardzo zależało i wiedziałam, że chcę. Od samego początku wiedziałam, że chcę i że muszę to zdać, choćby było nie wiem jak trudno. I choćby nie wiem jak ile razy bym musiała powtarzać jakiś egzamin, to w końcu go zdałam.
Dużo was było kobiet w grupie?
Na początku zaczynało nas chyba około 120 osób, z czego 10, może 12 to były dziewczyny. Po czym wszystko się wymieszało, sporo chłopaków odpadło, dziewczyn zostało może 8.
A dziewczyny z tej grupy, która zdawała razem z chłopakami, też odpadały jakieś na równi mniej więcej? Czy dziewczyny się utrzymywały? Pytam nie bez kozery, bo chcę się dowiedzieć, kto sobie lepiej radzi z tego typu kierunkami, kto ma właśnie taki umysł morski.
Prawdę mówiąc nie potrafię powiedzieć. Nie widać było zależności, że więcej dziewczyn odpadło, czy więcej chłopaków. To wszystko było po prostu ciekawe i trudno powiedzieć, że trudne, bo nawet jeśli trudne, to podchodziłam do tego, że nowe. Jedne przychodziły z większą trudnością, w jednej było więcej matematyki, w innych było więcej wkuwania na pamięć, jednak nawet sama budowa statków to też nie jest czysta matematyka, to są rysunki, a obliczenia też sprowadzają się do tego, że obliczamy wyporność statku na przykład. Rok temu się obroniłam.
To świeża sprawa, jesteś świeżo upieczoną absolwentką Akademii Morskiej.
Tak, rok temu miałam egzamin końcowy i też dostałam dyplom oficera wachtowego. My prowadzimy wachty. Trzeci oficer, drugi oficer oraz chief oficer prowadzimy wachty. Oprócz tego mamy dodatkowe obowiązki. Tak jak powiedziałam, ja byłam odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Drugi oficer jest odpowiedzialny za planowanie podróży. Chief jest bossem wszystkich marynarzy i stabilnością, jeśli potrzeba. Dla mnie te studia też były kompletną nowością. Myślę, że zanim się na nie zdecydowałam, to sama nie wiedziałam, czego się mogę spodziewać i czego się będę właściwie uczyć. Nie wiedziałam dużo o pracy na morzu. I dlatego w sumie nie wiem, czy któryś z przedmiotów był dla mnie trudniejszy albo łatwiejszy, bo wszystkie były po prostu nowe. I wszystko, co dotyczyło czy budowy statków, czy stabilności, czy samej w sobie nawigacji, czy astronawigacji, to wszystko było po prostu nowe i myślę, że dlatego bardzo ciekawe.
Oj, ciało mi sponsowiało gdzieś na Karaibach. Całą nockę przegadała, gaga, gadająca ryba, a mulatce w małej harce. No nie przestałem grać, chociaż słonko zaszło i od dawna bardzo chciałem spać.
Dziewczyny, gdyby przeszły przez dar młodzieży, tak jak moje w czasie, jak ja byłem tam komendantem, były takie dzielne, że chciały wchodzić na szczyt masztu i chłopaki mnie puszczali, bo się bali. I one z płaczem przyszły do mnie i ja poprosiłem oficera wachtowego, żeby pozwolił.
Kobiety znają się na życiu, a to mnie głównie interesuje, życie, a ja kocham życie.
Zmienia się, nie ma utrudnienia, tylko dziewczyny już nie chcą, bo po prostu uważają, że wychowanie domu i dzieci to jest rzeczą ważniejszą niż żegluga. Marek Marzec, kapitan żeglugi wielkiej, członek zarządu Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, komendant były darów młodzieży i największego żaglowca na świecie, Roya Clippera w swoim czasie. I kiedyś w czasie stawiania żagli w Gdyni jedna przyszła prośbą o lornetkę, bo chce ojcu pokazać, jak ona wchodzi. I o tym, jak oddała lornetkę i ojca poznałem, uścisnąłem mu rękę i powiedziałem, że jest bardzo ważna sprawa, bo wychowaliście bardzo dobrą córę i odważną. A on mówi, proszę pana, gdyby to moja żona widziała, to byśmy od razu ją wzięli do domu dzisiaj. Także, bo, ale dziewczyny potem po darze młodzieży mają olbrzymie szanse na zamąż pójście. Kandydatów 16, 17, to różnie to bywa.
A te, które chcą pływać na przykład na promach albo kontenerowcach, panie kapitanie?
No dobrze, po prostu...
Jest taka szansa, stwarza im armatorzy chcą kobiety, bo mówią, że kobieta na pokładzie to przynosi pecha, pani kapitanie.
No to tak było.
Tak mi powiedziały niektóre kobiety, które pływają, a nie mogę powiedzieć kto, że tak naprawdę cały czas muszą udowadniać, że na tym mostku kapitańskim są pełnoprawnymi kapitanami.
Oczywiście, że są, proszę panią. Pani powiem, myśmy mieli taką sympatyczną panią, którą nikt nie chciał. Ja mówię, no dobrze, wezmę za trzeciego oficera. I tam oczywiście niektórzy byli bardzo niezadowoleni, kręcili nosami, a sympatyczna dziewczyna. I chłopcy znaleźli sposób. Codziennie wieczorem, jak się przynosiło kolację, tą drugą, 10 godzina, czy parówki, zawsze potrójną porcję jej przynosili. I po miesiącu ona mówi, ja muszę zejść, bo nie mogę wejść w spodnie. I zeszła. Ale żałowałem, bo sympatyczna dziewczyna, naprawdę. Ale to koledzy tacy złośliwcy.
Mieliśmy ostatnio kontakt z panią Balasko-Bylińską.
To jest pani.
Nie, tu, w Warszawie. I bardzo pozytywnie moi koledzy, którzy z nią byli na statkach, wspomnienia napisali i wysłaliśmy te wspomnienia do niej. Ona przysłała list, znaczy telefonicznie podziękowała nam za to i mówi, że jednak nie żałuje, że to co było, to było wspaniałe i niech dziewczęta idą na morze, bo to potrzeba. Potem hart ducha, wychowanie swoich dzieci, to jest to, co chodzi. Nie rozlazłe te dzieci są, tylko dzieci są sprężyste i takie wiadomo, co jest.
Nie ma żadnych tradycji morskich. Jestem pierwszą w rodzinie, pierwszym marynarzem. A wybrałam, właściwie nie wiem, szukałam. Mama bardzo lubiła chodzić na żaglówki i słuchałyśmy w dzieciństwie szant i zawsze chodziłyśmy na jakieś koncerty szantowe i śpiewałyśmy razem i wyjeżdżałyśmy nad morze do Łeby i na jakieś małe stateczki.
A dlaczego lubisz być na morzu?
Myślę, że to trzeba poczuć. Ja po prostu się bardzo dobrze czuję we wszystkim, co się tam znajduje. Od tego, że mogę poznać bardzo dużo, czy to ludzi, czy nowych miejsc. To jest dla mnie taki duży wyznacznik. Już teraz jakby odsuwam na bok tą moją pracę.
Najwięcej kobiet, które wybierają Akademię Morską w Gdyni, wybiera właśnie zarządzanie czy towaroznawstwo. Oczywiście zdarzają się też kobiety studiujące na Wydziale Mechanicznym czy Nawigacyjnym, ale są to naprawdę sporadyczne przypadki. Z reguły jest ich nie więcej niż 10 na każdym roku. Dziś gościem naszej audycji jest młoda kobieta, pływająca jako druga oficer, Martyna Graban.
Szukałam takiego kierunku, który by mnie zainteresował. Takich studiów, które bym mogła się czegoś dowiedzieć, takiego czegoś ciekawego, co łączyłoby takie wszystkie elementy, które bym chciała robić w przyszłości.
Pieniądze tutaj nie są jakąś cezurą, jakąś ważną rzeczą. Chyba nigdy nie były, prawda? One są jakby przy okazji.
Nie, absolutnie. U mnie pieniądze są miłym dodatkiem po prostu. I nie potrafię sobie wyobrazić, że miałabym pływać dla pieniędzy. Myślę, że jeżeli ktoś pływa tylko dla pieniędzy, to szczerze współczuję. Nie, jest zupełnie odwrotnie. Oczywiście miło jest dostać pensję, jednak absolutnie tym się nie kierowałam w wyborze czy w kolejnych kontraktach. Akademia organizuje obowiązkowe praktyki po pierwszym, drugim i trzecim roku. To są praktyki na żaglowcu, darze młodzieży. Po pierwszym roku płyniemy w miesięczny rejs, po drugim na 2 miesiące, a po trzecim roku płyniemy na statku badawczo-szkoleniowym Horyzont 2. To są praktyki obowiązkowe, wszyscy studenci muszą je przejść. A później mamy pół roku wolnego, podczas których go musimy sami sobie znaleźć praktyki, tak żeby mieć rok przepływane, żeby dostać dyplom oficera. Ja szukałam trochę praktyk. Ogólnie to było dosyć trudne, ponieważ jednak jak musieliśmy sami sobie znaleźć, to zagraniczne agencje musieli nas przyjąć i w końcu znalazłam praktyki na statkach kontenerowych i tam zrobiłam 3 kontrakty po 4 miesiące.
To już ci się liczy jako pewien staż.
Tak, to jest właśnie do tych rocznych praktyk. To były 2 rejsy po Morzu Śródziemnym i 3 rejs po Morzu Chińskim. Zostałam przydzielona do jednego z oficerów. Podczas tych 4 miesięcy przechodziłam różne wachty. Wykonywałam ich polecenia właściwie, uczyłam się jak najwięcej. Nie miałam takich stricte obowiązków. Właściwie musiałam obserwować, tak, pytać jak najwięcej. Uczyłam się, to jest cały czas nauka, bo jednak nie mam żadnych odpowiedzialności. Pewną odpowiedzialność bierze oficer, więc w zależności też od tego, ile oficer da mi tej odpowiedzialności, obowiązków, to ja je mogę wykonywać. Od kiedy mam dyplom i od kiedy jestem oficerem, teraz wróciłam właśnie z kontraktu za oficera, to wszystko to, co robię na mojej wachcie, biorę pod swoją odpowiedzialność i również pod sobą mam kadetów, praktykantów, którym też próbuję dawać jak najwięcej, żeby się jak najwięcej nauczyli, jednak z tą świadomością, że ja za to biorę odpowiedzialność, więc jeżeli by popełnili jakikolwiek błąd, to będzie jednak...
Na ciebie spadało.
Dokładnie.
A jakie błędy popełniają? Jak na przykład wykonują swoje obowiązki, to co im nie wychodzi? Co najczęściej, na co musisz ty zwracać uwagę?
No bardzo dużo. Teraz to się też widzi z innej perspektywy. Jak ja byłam praktykantem, to wydawało mi się, że wszystko mogę i czasem się złościłam, dlaczego nie mogę czegoś pozmieniać, a jednak teraz widzę, że ta odpowiedzialność rzeczywiście to się czuje i jak ktoś robi nie tak, jak ja chcę i tak, jak powinno być, to potem może być dużo problemów. I to na wszystko trzeba zwracać uwagę właściwie, czy na mapy, czy na...
Jak rozwiązujesz sobie te sprawy relacji między kadetami, mężczyznami?
Nie, to jest tak, że jak ja mówię tak, to muszą zrobić tak. I nie ma, że zrobią inaczej.
Wszyscy robią tak? Czy jakiś jeden nie robi tak, jak ty chcesz?
Jak nie zrobi raz, to potem już będzie robił tak, jak ja mu mówię.
Są kary na takich jednostkach? Jakiś system kary? Jak możesz na przykład zmusić ich do wykonywania pracy lepiej niż to zrobili? Czy wystarczy napomnienie słowne, czy prośba o to, żeby było zrobione inaczej? Jak rozmawiasz z tymi ludźmi?
Na początku na pewno jest pierwsze ostrzeżenie, rozmawiam, tłumaczę, że czegoś nie wiedzieli, a później już są zasady warningów, czyli ostrzeżeń. I to zależy jeszcze od kompanii. W tej kompanii, w której teraz pracowałam, dwa ostrzeżenia jest równoznaczne z wyrzuceniem z pracy i wszyscy o tym wiedzą. Teraz byłam na 6-miesięcznym rejsie oficerskim. To był statek pasażerski, żaglowiec pasażerski. Zaczęliśmy, zamustrowałam w lutym na Karaibach. Płynęliśmy do końca marca po Karaibach. Potem mieliśmy crossing przez Atlantyk 2 tygodnie. I na początku kwietnia, w połowie kwietnia zaczęliśmy rundki po Morzu Śródziemnym.
Ale wiesz, jak to brzmi? Słuchaj, zaczęliśmy na Karaibach, potem mieliśmy crossing po Atlantyku, teraz mamy rundki po Śródziemnym. To nie jest tak hop-hop, wiesz, ale... To nie tylko to, prawda? Taki rejs. To jest przyjemność, kiedy ja patrzę na rejs, kiedy nie mam pojęcia o tym, jak wygląda praca, a jak wygląda praca podczas takiego rejsu.
Na pewno to jest wielka odpowiedzialność i to się czuje, że mam jednak na statku jednak pasażerów. To jest, bo jak pływałam na statku kontenerowym, to myślę, że też bym inaczej, oczywiście to są wielkie pieniądze i ciągle załoga, ale na statku pasażerskim są pieniądze, załoga plus 200 pasażerów lub więcej. I to się czuje...
Ale mówisz wielkie pieniądze w jakim znaczeniu?
Statku, ładunku.
Odpowiedzialności, tak?
Tak,
za to, co wieziesz i kogo przewozisz.
Tak, oczywiście. No jednak życie ludzkie jest najważniejsze i praca na morzu się też wiąże z tym, jakikolwiek błąd może doprowadzić do kolizji, do wypadku.
Napięcie uwagi też jest konieczne, pewnego rodzaju koncentracja cały czas. Ile czasu trwa taka wachta twoja, o której zaczynałaś? Weszłaś pierwszy raz na ten żaglowiec. Jak się nazywał?
Star Clipper.
To była bandera?
Malta.
Cała załoga obcojęzyczna?
Tak, załoga marynarze z Indii, a załoga oficerska Europejczycy zazwyczaj. Ja byłam jedyną Polką, oprócz tego był kapitan z Rosji, chief inżynier z Chorwacji, miks europejski.
Miks europejski, język obowiązujący na żaglowcu?
Angielski. Wszyscy rozmawiamy w języku angielskim.
Którego to języka też nauczyłaś się na Akademii Morskiej, czy już wcześniej miałaś jakieś podstawy?
Na Akademii mieliśmy angielski morski, czyli takie frazy przydatne do komunikacji między statkami bardziej, a do komunikacji między ludźmi to myślę, że i wcześniej, i naturalnie podczas pracy, podczas rozmowy z nimi jednak cały czas ze sobą przebywamy, słuchamy się, rozmawiamy i to już tak naturalnie przychodzi. Polecenia polegają na tym, że podaję nazwę żagli i mówię na przykład stand by, upper top sail, potem let go, upper top sail, let go, upper top gallant i stand by oznacza, że muszą stać na stand by'u, potem let go, no wypuścić albo give up, zależy od tego, co musimy zrobić i nazwę żagla. Od dołu prostokątne to jest for course, lower top sail, upper top sail, lower top gallant, upper top gallant. Są trójkątne, na dziobie to jest inner jib, upper jib i musiałam szybko się przestawić, nie mogłam pokazać, że się czuję nieswojo, tak więc od razu musiałam się w tą rolę oficera.
A na takim żaglowcu, na którym płynęłaś, maltańskim żaglowcu, średnia wieku to?
Różna, myślę, że średnia to tak 30 Ja miałam takie szczęście, że zupełnie czegoś takiego nie czułam. Nie czułam, żeby ktoś mnie inaczej traktował ze względu na to, że jestem kobietą, albo że jestem pierwszy raz, albo że jestem niedoświadczona. Zupełnie tego nie czułam. Zawsze jak wydawałam polecenie, zawsze wykonywane było szybko. I szczerze mówiąc też się troszkę obawiałam, że może każdy ktoś mieć swoje pomysły. Jak ktoś miał swój pomysł, oczywiście mógł mi dać swoje rady. Jednak jak powiedziałam jednak, że nie, że chcę, żeby było tak, jak ja mówię, to nie było problemu i chłopcy robili tak jak chciałam.
A dziewczyny też były w załodze?
Nie. Teraz były dziewczyny w administracji, dwie i jedna masażystka.
Ale to też płynęły, tak?
Płynęły z nami, tak.
A co to znaczy w administracji?
To są tak zwane purserki, które zajmują się wszystkimi dokumentami. Jak przypływamy do portu, to też z policją morską.
Mówisz, że nie czułaś jakiegoś zgrzytu pomiędzy męską częścią załogi a tobą?
Ja myślę, że cały czas jest takie jednak przekonanie, że kobiety nie powinny pracować na morzu. I myślę, że nawet na moim statku też były jakieś komentarze gdzieś za moimi plecami. Jednak ja zupełnie się tym nie przejmowałam i nie słuchałam. I bezpośrednio do mnie nic takiego nie mówił, dlatego...
Nie dano ci odczuć tego?
Nie. Myślę, że jakbym była bardziej wrażliwa, jakbym szukała czegoś i chciała usłyszeć, to na pewno bym usłyszała, ale ja zupełnie się na takie coś wyłączyłam i nie interesuje mnie to, co mówią za plecami.
Bo chyba nie ma czasu nawet na to, co?
No dokładnie. Nie ma sensu, nie ma czasu i... Ale jestem przekonana, że tak, zwłaszcza ci starsze pokolenie, które pływało całe życie na morzu z samymi mężczyznami, myślę, że mają pewien problem z tym, żeby zaakceptować kobietę i to, że my wydajemy polecenia i oni muszą robić to, co my im mówimy.
Po co mi te ciepłe noce gdzieś na oceanie? Po co mi to wciąż sprawdzanie, co się jeszcze stanie? Po co mi udowadnianie, a mnie jeszcze stać? Po co mi gitaro stara, nowe piosenki grać?
Jak wygląda umowa zatrudnienia na takim statku? Jaka to jest umowa?
Dostaję kontrakt z kompanią, z agencją Star Clipper i jest to kontrakt tylko na określony okres czasu. Teraz, jak skończyłam 6-miesięczny kontrakt, kończąc go nie wiedziałam, czy wrócę jeszcze raz do tej kompanii na kolejny rejs.
Ale musisz im dać do zrozumienia, że chcesz na przykład,
tak.
Czyli musisz złożyć swoje podanie.
Tak. Przed skończeniem kontraktu napisałam tak zwany leave request, kiedy chcę zejść ze statku i kiedy chciałabym ponownie na niego wrócić.
Bo widzę, że chcesz płynąć.
Tak, jak najbardziej. Dostałam już propozycję też, że w grudniu wchodzę na kolejny statek, na kolejne 6 miesięcy.
Te terminy 6-miesięczne i potem przerwa też 6-miesięczna, czy jak to jest? Czy to tak mniej więcej pół roku na pół roku się pływa na takich właśnie żaglowcach pasażerskich?
Ta kompania Star Clippers ma tylko 3 statki, dlatego jest trochę trudno, żeby dostać pracę przedtem niż 6 miesięcy, ponieważ kontrakty oficerskie są zazwyczaj 6-miesięczne. Tego trudno się wstrzelić, tak żeby dla mnie idealnie byłoby zostać 2 miesiące w domu i od razu wrócić na statek.
Czyli na przykład gdzieś jesienią?
Tak, ja tak bym chciała, jednak kompania nie ma wtedy wolnych miejsc oficerskich, dlatego zaprosili mnie na grudzień i po 4 miesiącach wyjdzie w takim razie, po 4 miesiącach w domu mogę z powrotem wrócić na statek.
Na 6 miesięcy?
Na 6 miesięcy.
Czyli wrócisz w maju?
Tak.
Będziesz chciała zmieniać tę kompanię, czy zostać jednak w tej kompanii? Jesteś otwarta na nowości?
Jestem otwarta, jednak na razie chciałabym bardzo zostać w tej kompanii, ponieważ teraz też dostałam kontrakt na inny żaglowiec, na największy żaglowiec świata, Royal Clipper się nazywa. I czyli to będzie też dla mnie nowe, ma zupełnie inne żagle i jest dużo większy, więcej pasażerów też przewozimy.
A to wielki zaszczyt pływać na takim żaglowcu.
Wielki zaszczyt na największym żaglowcu świata. Pięknym, sama jestem z siebie dumna.
Duża była konkurencja?
Myślę, że dużo pomogły mi praktyki na darze młodzieży po Akademii Morskiej, ponieważ jednak jest to podobny żaglowiec i sam w sobie żaglowiec. Ja wcześniej też trochę pływałam w dzieciństwie na żaglowcach, więc myślę, że jednak ta historia z żaglówkami mi dużo pomogła. Ja też od razu nie znalazłam praktyk, też musiałam trochę poszukać, poczekać. Jednak wiedziałam, że że w końcu kiedyś znajdę i znalazłam, jestem bardzo szczęśliwa. Pasażerowie są bardzo różni. To też jest cudowne, że można poznać tak wielu różnych ludzi z różnymi kulturami i historiami. Zazwyczaj to byli Amerykanie i dużo Niemców, sporo też Francuzów. A reszta to tak pojedyncze jednostki, trochę z Francji, trochę z Rosji. Jednak to były takie grupy najliczniejsze. I na pewno głównie są to osoby też z jakąś pasją żeglarską. Zazwyczaj bardzo chcieli, żebyśmy jak najwięcej pływali na żaglach, jak najwięcej żagli stawiali. Niektórym po prostu wystarczyło, że siedzieli na pokładzie i odpoczywali i patrzyli na żagle, na wodę. Inni bardziej dociekliwi, mamy taką politykę otwartego mostku, czyli pasażerowie mogą przychodzić na mostek, pytać oficerów o cokolwiek chcą, jakiekolwiek mają pytania. My ich prowadzimy po mostku, pokazujemy co możemy i widać bardzo duże zainteresowanie pasażerów tymi nawigacyjnym sprzętem i wszystko, co robimy, jak przygotowujemy się do rejsu również. Oprócz tego też jest dział sportu, który przygotowuje różne rozrywki dla pasażerów, jakieś konkursy, zabawy. W portach zapraszamy lokalne grupy artystów, tancerzy, piosenkarzy, jakieś folklorystyczne układy. Tu jest cudowne, że się czuje rodzinną atmosferę, bym powiedziała. Są to mniejsze jednostki i wszyscy są bardzo przyjaźni. Załoga jest bardzo przyjaźnie nastawiona do pasażerów. Pasażerowie też przychodzą z taką nadzieją, że poznają innych ludzi z pasją żeglarską.
Iluosobowe kajuty?
Są kajuty jednoosobowe, czteroosobowe. 1, 2, 3, 4.
Duża mesa?
Tak, jest restauracja, duża restauracja na 150 osób.
Ile płynęło w ogóle pasażerów?
Zazwyczaj mieliśmy około 115, 120, 130. Można się poznać, myślę, że trzeba się postarać, żeby się nie poznać. Jak ktoś nie chce, to musi się schować w kabinie, a tak to raczej ludzie do siebie podchodzą, rozmawiają, wymieniają się swoimi przeżyciami, historiami.
Zachęcasz mnie, żeby w grudniu wykupić taki rejs.
Zapraszam.
A drogi?
No to są ceny około 2,5 tysięcy euro.
Za tydzień?
Za tydzień.
No to spokojnie, uzbieram do tego czasu.
Martyna wraca na piękny żaglowiec Royal Clipper już w grudniu. Na pewno po powrocie opowie Państwu, jak było. Dziś to już wszystko. Dobranoc, mówi Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk.
Niedaleko mojego domu jest las. Zakamarki nieznane nikomu i mchem porośnięty głaz. Wielkie sosny pachnące Kanadą i żywicowe łzy, które kiedyś w wodę wpadną, bursztyny będą z nich. Niedaleko mojego domu jest morze wielkie jak świat, wielkie głębie nieznane nikomu i ze skarbami wrak. Niedaleko mojego domu jest port, gdzie żaglowce śpią, czekają na wielką wodę, zabrać mnie z sobą chcą. Niedaleko mojego domu jest świat, pełen gwiazd, niebieskiego gromu i nieprzeżytych lat. Niedaleko mojego domu ogromny kosmos śpi, duszki śpią u Bożego tronu, jakiś cud im się śni. Niedaleko mojego domu wszystko się zdarzyć może, jakiś flirt, forsa, przygoda i rzęszeniowy korzeń. Niedaleko mojego domu, gdybym tylko chciał wyjść, ale proszę nie mówcie nikomu, najlepiej w domu mi. Niedaleko mojego domu jest las. Niedaleko mojego domu jest morze wielkie jak świat. Niedaleko mojego domu ogromny kosmos śpi. Niedaleko mojego domu, gdybym tylko chciał wyjść.